Przeczytajmy 16 rozdział, 13 wersetów tego rozdziału z pierwszej księgi Samuelowej. I rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł: jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym Saul? Zabije mnie. A Pan odrzekł: weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej uczynić. Namaścisz mi za to tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Podszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli: czy twoje przyjście oznacza pokój? A on odrzekł: pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł: także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szamę, ale Samuel rzekł: i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Kiedy patrzymy na Biblię, wiemy, samo słowo nas przekonuje, że powołanie było bardzo szczególną chwilą w życiu ludzi, którzy go doświadczali. Ale towarzyszyła temu często walka duchowa. Gdy Bóg woła człowieka, a człowiek odpowiada, jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Gdy Bóg woła człowieka, a człowiek odmawia, jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Jeśli przejrzymy życiorysy mężów Bożych, proroków, przywódców Izraela, zobaczymy, że tak właśnie jest. Podobnie w Nowym Testamencie. Gdy człowiek wkłada jarzmo drugiemu człowiekowi, którego nie nakazał mu Pan, a ten je przyjmuje, jego życie już nigdy nie wygląda tak samo. Ono idzie aż do wypalenia się. Gdy Bóg wkłada jarzmo na człowieka, staje się ono jak ogień Pana, którego nie można już odrzucić. Jeremiasz mówi: mozoliłem się, żeby go znieść, bo chciał go odrzucić, ale nie mogłem. Płonie coś w sercu, lecz nie wypala człowieka. Ceną stają się nieraz cierpienia, łzy, przeciwności, których nie było wcześniej. Kosztem powołania są duchowe ataki, zwątpienia, boje wiary, jakie nie przychodziły wcześniej. I w tym wszystkim jest jednak z człowiekiem Pan. W sposób, w jaki nie można byłoby go doświadczyć, gdyby nie powołanie. Człowiek zazwyczaj ma jakieś wyobrażenia, które odnoszą się do powołania. Szukamy jakiegoś wzorca, który by nam umożliwił dobry wybór. Podczas gdy powołanie, kiedy patrzymy na Biblię, nigdy nie przychodziło tak samo do ludzi. Dla przykładu, pewnego dnia Mojżesz zawołał Jozuego i powiedział: teraz ty wprowadzisz ten lud do ziemi, którą Pan Bóg im daje. Chwileczkę, jak ty wyobrażałbyś sobie tą chwilę? Może miałbyś w głowie taki wzorzec. Pan Bóg przyjdzie, objawi się, no może niekoniecznie w krzaku płonącym i powoła mnie. Ale tak się w przypadku młodego Jozuego nie wydarzyło. Musiał określić się na słowo kogoś, kto był dla niego głosem od Boga, bądź zdecydować, że jest to głos chybiony jak kulą w płot. Powołanie Boże jest czymś innym niż powołanie na stanowisko pracy. Powołanie to coś innego niż przyjęcie ciekawej oferty od świata. Dużo łatwiej jest niejednemu przyjąć wyższe, bardziej płatne i bardziej odpowiedzialne stanowisko pracy niż powołanie. Choćby z powodu braku rekompensaty za cały wkład i zaangażowanie. To nigdy się nie wyrówna przy Bożym powołaniu. Kiedy świat potrzebuje człowieka, jego oferta jest w stanie skusić wielu. Kiedy Kościół potrzebuje człowieka, niestety może to być nie do przyjęcia dla wielu. Czym kierują się dzisiaj ludzie w wyborze kogoś na stanowisko kierownicze w tym świecie? Pomyślmy przez chwilę. Co musi mieć idealny kandydat na kierownicze stanowisko? Wypisałem sobie kilka takich cech. Posłuchajcie. Dobre wykształcenie, najlepiej kierunkowe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, zdolności menedżerskie, umiejętności negocjacji, zdolności interpersonalne, komunikatywność, prezencja, wysoka kultura osobista, odporność na stres, języki obce, prawo jazdy, kursy, szkolenia, ciekawa osobowość, przydatne dodatkowe zdolności, ciekawe zainteresowania. To wszystko znajdziecie na listach rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze. W ten sposób specjaliści od rekrutacji budują sobie pewien obraz człowieka, rysują pewien portret osoby, która według nich się kwalifikuje, bądź się zupełnie nie nadaje. Wróćmy do słowa. Postawmy się jednak w sytuacji proroka Samuela. Chciał najlepiej dla Izraela, ale co to znaczy najlepiej, gdy chodzi o Boże sprawy, gdy chodzi o dzieło, do którego Bóg powołuje człowieka? Czym kieruje się człowiek? A gdy zobaczył Eliaba, Samuel pomyślał: zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Ciekawa myśl, prawda? Samuel spojrzał na te zewnętrzne walory, na te atrybuty, które można było zauważyć, i co zobaczył? Postawnego, dojrzałego mężczyznę o nienagannej prezencji i posturze. Z innej historii wiemy, że to był człowiek, który wydawał łatwo sądy. Szybko ocenił sytuację, bo tak właśnie traktował Dawida, kiedy ten przyszedł na pole walki. To była ta bitwa Goliata z Dawidem. Więc on od razu wiedział, jak to wszystko spuentować. Czyż królem nie powinien być ktoś taki, kto bez wahania potrafi ocenić sytuację? My wiemy, że błędnie ją ocenił, no ale błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi, prawda? Z pewnością Eliab był też walecznym człowiekiem, stał wiernie przy królu. W ogóle rodzina Isajego nie uchylała się od walki, no chyba, że weźmiemy pod uwagę rumianego młodzieńca. Niegotowy. A więc to dobry kandydat z dobrymi karzeniami, powiedzielibyśmy. Wydawać by się mogło, że mamy kogoś właściwego na właściwym miejscu, ale Bóg mówi do Samuela: nie, bo ja nie patrzę tak, jak patrzy człowiek. Z oczywistych też powodów Samuel poszukiwał kogoś, kto mógłby być zaakceptowany przez lud i kogoś, kto choć trochę przypominałby jedyny mu znany wzorzec króla. A był nim Saul, poprzedni król. Wcześniej nie mieli królów, byli sędziowie. My też mamy jakieś wyobrażenia, kiedy myślimy o wyborze. Myślę, że tak jest. Wcześniej, gdy Saul został powołany, gdy stanął przed ludźmi, to wszyscy wiwatowali na jego cześć. 10 rozdział 1 Samuela mówi: pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król, niech żyje król. I wiemy, czytając tę historię, że król Saul zawiódł. Chociaż dopóki trzymał się Pana, Pan mu błogosławił, dopóki był posłuszny Bogu, Bóg obdarzał go powodzeniem. Błogosławił go pomimo tego, że był królem na żądanie ludzi, ale Bóg go jednak wybrał. Samuel namaścił go i odtąd był pomazańcem Pana. Lecz Saul odstąpił od Pana. A więc teraz pojawia się myśl, czy znajdzie się ktoś podobny, o podobnych walorach, ktoś, kto jednak wytrwa przy Panu i nie zawiedzie? O gdyby tak, te zewnętrzne wartości, jakie widzieliśmy w Saulu, można było jeszcze raz spróbować i przekuć na Boże błogosławieństwo dla narodu. Może tym razem król nie zawiedzie. Król o podobnych cechach. Saul spełniał wszystkie kryteria ludzkie, nie spełniał tylko jednego. Jego serce nie biło wcześniej dla Boga. Jakim wielkim przeciwieństwem był dla niego wybór Dawida. Dawid nie spełniał żadnych kryteriów ludzkich, ale spełniał kryterium Boga. A co to takiego było? Zobaczcie, on zanim został powołany, żył naprawdę dla Boga. Kochał Boga. Wszystkie swoje małe zwycięstwa dedykował Bogu. Lwa, niedźwiedzia, kładłem trupem, lecz wywyższał za to Boga. Mówi: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka, gdy stał naprzeciw Goliata. Stał z taką wiarą. I oczywiście Samuel się nie poddawał, aczkolwiek był już bardziej wrażliwy po tej rozmowie z Panem. Wzorzec kogoś właściwego był w jego myślach mocno utrwalony. Więc przeszedł Abinadab, przeszedł później Szamma, a potem reszta siedmiu synów Isajego i żadnego z nich nie wybrał Pan. Szli pewnie w kolejności od najstarszego do najmłodszego albo w takiej, w jakiej wydawało się ojcu, kto się nada, kto się mniej nada. I ubiegali się o namaszczenie proroka. Było coś szczególnego, co spowodowało, że jednak Dawid, a nie oni. Autor Dziejów Apostolskich w 13 rozdziale, 21 wersecie mówi tak: potem zażądali króla i Bóg im dał Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Ale co to znaczy według serca Bożego? Czy Bóg ma ludzi, którzy mają podobne serce do jego serca? Czy w tych słowach jest zamknięta jakaś ponadczasowa prawda? Czy należy zamknąć tę historię w Starym Testamencie i nie odwoływać się do niej? Kto to jest ten, kto wykona całkowicie wolę moją? Przyznacie, że gdybyśmy chcieli tak zdefiniować serce, to mamy kłopot, bo nie znamy przyszłości. Ale czy to jest rzeczywiście taki kłopot, jakby się mogło wydawać dla Kościoła, który z perspektywy czasu patrzy na życie Dawida i widzi, o co chodziło? Mamy Słowo Boże i możemy zobaczyć, o co z tym Dawidem chodziło, z tym jego sercem. Posłuchajcie więc kilkunastu myśli. Jakie to serce Dawida było? Po pierwsze, Dawid jako król troszczył się o ludzi. Uciekał i tułał się, często za nim szli inni ludzie, Ale on w tej tułaczce nie myślał tylko o sobie, ale również myślał o tym, jak nakarmić tych wszystkich ludzi, którzy razem z nim biedują i głodują. Doszło nawet do tego, że prosił kapłanów, aby udzielili mu chleba i były tylko chleby pokładne. I tym nakarmił tych ludzi swoich. Dawid dobrze traktował innych ludzi, bo wierzył, że to, jak traktujesz innych, ma wpływ na to, jaką masz społeczność z Panem. My tą myśl znajdujemy również w Nowym Testamencie. W inny sposób zapisana jest. Psalm 15 jest psalmem Dawida i mówi o tym, jak on myśli. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi w sercu swoim prawdę, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Saul, jako król, który był wybrany, aby troszczyć się o naród, w sytuacjach kryzysowych, to szczególnie widzimy, troszczy się głównie o swoją pozycję, o swoją reputację, o osiągnięcie swoich celów. Według zasady cel uświęci każdy środek. Pewnego razu zabronił swoim żołnierzom jeść tak długo, aż nie wybiją przeciwnika do ostatniego. Zaprzysiągł się nawet przed Panem, że ktokolwiek zje, zanim skończy się ta bitwa, będzie przeklęty i zostanie pozbawiony życia. 1 Samuela 14 rozdział o tym mówi. I doprowadził ludzi swoich do wycieńczenia, do takiego osłabienia, że gdy tylko zobaczyli, że jego syn coś tam sobie podjada, rzucili się wręcz na wszystko, co można było zjeść. I omal Jonatan, który pierwszy nie wyciągnął ręki po jedzenie, nie skończył śmiercią z powodu bezsensownej, bezmyślnej gorliwości swojego ojca. Według zasady cel uświęca każdy środek. Zastosowanie. Człowiek według serca Boga troszczy się nie tylko o swoje, ale otacza troską innych. Ma wzgląd nie tylko na moje, ale również na to, co cudze. Prawda, że te myśli znajdujemy w Nowym Testamencie? Sprawiedliwie traktuje ludzi, nie krzywdzi, szukając swego. Wie, że im bardziej jesteś gorliwy, tym bardziej musisz kochać, bo jeśli jesteś gorliwy, a nie kochasz, twoja gorliwość stanie się batem wkrótce dla innych ludzi, a słowo w twoich ustach zakonem, według którego odmierzasz innych, eliminujesz. Im bardziej jesteś gorliwy, tym bardziej musisz kochać. Inaczej będzie kłopot. Drugi punkt, który sobie zapisałem, patrząc na Dawida i Saula. Dawid wolał uciekać z Jeruzalem, niż żeby miała polać się bratnia krew. Nie oddawał ciosem za cios, złem za zło. Saul natomiast, żeby osiągnąć swój cel, był w stanie mordować. Dawid jednak wybierał cierpieć i się tułać niż zabijać. Saul wybierał zabijać niż miałby cierpieć i się tułać. Dawid powiada, w Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie, nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić, boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Psalm 31, psalm Dawida. Saul w gniewie nawet usiłował zabić swojego syna, w którego rzucił włócznią. 1 Samuela 20 rozdział, 30-33 werset. Zastosowanie? Człowiek według serca Boga woli raczej cierpieć krzywdę. Dlaczego raczej nie wybieracie cierpieć krzywdy? Pyta Pan Jezus. Woli cierpieć krzywdę i wołać do Pana, niż kłócić się, atakować, rewanżować, bić się w bratobójczej walce. Trzeci punkt. Dawid jako król szukał woli Bożej i szukał rady Boga. Widzimy to w jego psalmach. Psalm 72 na przykład. Jam zawsze przed Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Saul? W kryzysowych momentach był skłonny odrzucić wolę Bożą, by samemu zapewnić sobie pomyślność. Wydawało się, że idąc na łatwiznę zyska więcej. Było wprost przeciwnie. Szedł tą drogą, nawet jeśli kosztem tego było wejście w zakazaną dla niego rolę kapłana. A tak właśnie się wydarzyło, kiedy złożył ofiarę. Mało tego, gdy i to nie wystarczyło, dużo później sięgał po coś mocniejszego. Pewnego razu poszedł do czarownicy, by uzyskać poradę w sprawach państwowych. A więc radził się niewłaściwej inspiracji. Oczywiście chciał uzyskać w ten sposób kontakt z już nieżyjącym prorokiem. Zastosowanie. Człowiek według serca Bożego będzie szukał woli Bożej w kryzysowych momentach, polega na radzie Pana, nie polega na swoim rozumie, ale ufa Panu, nawet jeśli ta droga wydaje mu się mniej korzystna dla niego samego. Kolejna rzecz. Kolejny punkt między Dawidem a Saulem. Saul z zazdrością patrzył na tych, którym się wiedzie. I był gotów zniszczyć Dawida, gdy widział, że jego błogosławieństwo jest większe niż jego własne. I wiecie dobrze, jeśli czytacie historię, jak bardzo nienawidził pewnej pieśni śpiewanej za każdym razem, kiedy wjeżdżali po zwycięstwie jakimś. A ta pieśń brzmiała: zabił Saul swój 1000, a Dawid 10 000. Saul nie miał przyjaciół, miał tylko poddanych, miał pochlebców, bali się go, takie przywództwo reprezentował. Dawid miał przyjaciół, a największym z nich był syn Saula, z którym zawarł przymierze przyjaźni. Saul miał dzielnych i sławnych wojowników, lecz żaden nie dorównał Saulowi. Dawid miał wojowników, którzy przerośli go, dokonali więcej niezwykłych czynów niż sam Dawid. Pobili więcej lwów i więcej Goliatów, więcej olbrzymów. To było w ogóle możliwe, bo Dawid nie trząsł się o swój tron, nie zazdrościł. I wiedział też, że ma lojalnych i oddanych rycerzy, którzy zawsze będą stali z nim w szeregu. Saul to zupełnie inna historia. Zastosowanie. Człowiek według serca Bożego cieszy się z pomyślności innych ludzi. Nie zazdrości im sławy, chwały, pozycji, osiągnięć, ale błogosławi ich, wspiera ich, nawet jeśli oni wyprzedzają go doświadczeniem, umiejętnościami i wszystkim tym, co sobą mogą reprezentować. Kolejny punkt. Dawid jako król, zwróćcie uwagę, żył w bojaźni przed Panem. Mówi 26 rozdział 11 werset 1 Samuela. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. Jakże coś takiego mogłoby ujść bezkarnie, powiada do jednego z rycerzy, który zachęcał go, żeby załatwił sprawę od razu, skoro wpadł w ręce w końcu Saul. Dawid wolał raczej wołać do Pana i czekać, aż to Pan rozstrzygnie o losie Saula. Wiedział, że kogo Pan ustanowił, tego Pan może strącić. Lecz jeśli człowiek człowieka strąca, Dawid wierzył, że nie uniknie kary. Saul natomiast był gotowy zabić pomazańca pańskiego. Nie miał żadnych hamulców. Ciskał włócznią w Dawida. Otwarcie i skrycie spiskował przeciw niemu. Prześladował go wkrótce potem. Ścigał zaciekle, mordował wszystkich jego sprzymierzeńców i nie bał się Boga, tak bardzo nie bał się, że nawet był gotów zabić kapłanów z Nob, to miasto. Nie było w nim bojaźni Pana, gdy chodzi o władzę i zniszczenie pretendenta do tego miejsca, na którym zasiadał. A przecież wiedział, że otrzymał to od Boga i że nikt nie może wziąć tego, jeśli mu nie jest dane z góry. Czyż tak Pan Jezus nie powiedział? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci to nie było dane od Boga? Powiedział do Piłata, Pan Jezus. Wszelka władza pochodzi od Boga. Czasem jest to władza, która jest dopustem Bożym, a czasem jest to władza, która jest błogosławieństwem Bożym. Zastosowanie? Człowiek według serca Boga kieruje się w życiu bojaźnią, a to w praktyce oznacza, że są pewne granice, których nie przekroczy. Nawet jeśli inni by je przekraczali, to nie on. Nawet gdyby inni zachęcali, to nie on. Bo wie, kim jest każdy sługa i że należy do Pana. Jak powiedział Paweł apostoł, kimże jestem, by osądzać cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do Pana należy. Pan ma moc go jednak podtrzymać. Kolejna myśl, szósty punkt. Dawid był prowadzony przez Ducha Pańskiego. Od dnia na dom namaszczenia, czytamy, spoczął na nim Duch Pański. Od Saula zaś odstąpił. Nic to nas dziwić nie powinno. Podobna myśl jest w Nowym Testamencie. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział 32 wersecie, że Duch Święty jest dawany tym, którzy mu są posłuszni. Naprawdę to tam jest napisane. Sprawdźcie. Duch Pański zaczął go, odstąpił od niego, a zaczął trapić go duch zły. A więc obydwaj pozostawali pod różną inspiracją, pod którą podejmowali dalej decyzje. Jednego duch prowadził, drugiego inny duch trapił. Obydwaj dorobili się też owoców swojej inspiracji. Zastosowanie. Człowiek według serca Bożego poddaje się Bożemu prowadzeniu i Duch Boży prowadzi go do poddania się Słowu Bożemu. To znaczy, że to jest człowiek, który otacza szacunkiem Słowo. Jeśli gasimy Ducha Świętego, stajemy się ślepi. A gasimy go na przykład przez nieposłuszeństwo. W nieposłuszeństwie łatwo jest otworzyć się na inspirację inną, która nie pochodzi od Boga. Dlatego powiedziane jest nie każdemu duchowi wierzcie i wiecie, że jest to powiedziane nie do ludzi ze świata, ale do tych, którzy mogą przyjść w imieniu Pańskim. Kolejna myśl. Błędy. Obaj je popełniali. Saul i Dawid. Bo błędów nie będzie robił ten, kto nic nie robi. Tacy ludzie są bezbłędni, którzy mówią, a nie czynią. Lecz w przypadku Dawida, zobaczcie, gdy wkradł się błąd, ruszyło go sumienie, zaś Saul działał, jak gdyby nie miał sumienia. Działał bez skrupułów i szedł w zaparte do końca. Sumienie Dawida ruszyło go nie tylko wtedy, gdy mógł pozbawić życia Saula, ale również w innej sytuacji, gdy zamierzał zastosować zasadę zbiorowej odpowiedzialności, czyli jeden zawinił, zabijmy wszystkich. Taką zasadę stosował Saul. Kto z Dawidem, ten przeciwko mnie. Wyrzynamy każdego. A tak chciał Dawid zrobić z powodu grzechu Nabala. Mądra Abigail, czy Abigail, żona Nabala zapobiegła temu niesprawiedliwemu wyrokowi. I Dawid potrafi się przyznać do błędu. 1 Samuela, 25 rozdział, 33 werset. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Bracia, jak błogosławione są takie żony, nie macie pojęcia, albo macie to pojęcie. Saul zawsze i wszędzie był gotowy swoimi rękami lub cudzymi załatwiać pomyślne dla siebie sprawy. I w taki sam sposób pozbył się tych kapłanów z Nob, nie własnymi rękami. On miał ręce czyste, lecz rękami niejakiego Doega Edomity, 1 Samuela, 22 rozdział. Zastosowanie? Człowiek według serca Bożego to nie ten, który nie popełnia błędów, ale to ten, który potrafi się do nich przyznać, wyciąga z nich wnioski, stara się nie popełniać tych samych błędów. Jednym słowem, uczy się na błędach. Żeby ktoś się nauczył, trzeba mu pozwolić się uczyć. Saul nigdy nie przyznałby się do błędu. Zawsze widział uzasadnienie w tym, co zrobił. Kolejny punkt. Pokuta. Obaj królowie zgrzeszyli. Strasznie zgrzeszyli, żeby nie było tutaj różnicy. Co Saul robi, gdy widzi swój grzech? Saul usprawiedliwia grzech. Zwala winę na kogoś innego, gdy jest jakaś taka możliwość. Gdy nie ma wyjścia, stara się wykazać, że jego działanie było w stanie wyższej konieczności, powiedzielibyśmy. Dlatego musiał odstąpić od Słowa Bożego, dlatego nie miał wyjścia, musiał złożyć ofiarę. Przecież musiał troszczyć się o przychylność ludzi, bo czymże jest król, kimże jest król, który nie ma poddanych, którzy przy nim są? Kim ma władać? Więc był w stanie dla poklasku odstępować od Słowa Bożego. Dawid, gdy grzeszy z Betszebą, zabija później Uriasza, nie widzi swojego grzechu, bo grzech zaślepia, a jego klasycznie zaślepił. Gdy zostaje mu objawiony ten grzech, gdy doświadcza skutków tego, co zrobił, Dawid bardzo pokutuje. Głęboko przeżył Bożą dyscyplinę. Jej owocem jest Psalm 51. Tam wyznaje Bogu swój grzech, prosi o przebaczenie, prosi o nowe serce, prosi, aby nie zabierał mu swego ducha, bo widział, jak to wydarzyło się w życiu Saula. Wtedy jeszcze przychodził do niego i grał mu, tak? Prosi, aby mógł mieć znowu społeczność z Panem. Saul? Zadośćuczynienie grzechowi u Saula było powierzchowne, było rytualne, załatwiał sprawy dla oka, ale w sercu nigdy nie było prawdziwej pokuty, prawdziwej przemiany. Nawet gdy powiedział, zgrzeszyłem, tak naprawdę tylko chciał, aby nie spadły na niego wszystkie skutki grzechu, jaki sam popełnił. Było jeszcze gorzej, bo gorliwość rytualną miał, lecz serca skruszonego nigdy. Dawid zaś wyznaje, sercem skruszonym nie wzgardzisz, Boże. I z takim sercem Dawid wracał do Boga. Zastosowanie. Człowiek według Bożego serca jest grzesznikiem, który ma świadomość grzechu. Nie ukrywa swego grzechu, kiedy zostaje on mu pokazany. Ale wyznaje go Panu, prawdziwie żałuje, zawraca ze złej drogi, szuka odpuszczenia, szuka społeczności z Panem, jest wierny Słowu, bo jest sługą Słowa i nie zmieni pewnych wartości za profity, za korzyści, za przychylność ludzi, tak jak robił właśnie Saul. Ostatni punkt. Saul odchodzi w niesławie. Dawid odchodzi w chwale. Syty dni, błogosławiony z powodu wszystkich obietnic, jakie Bóg wypowiedział pod jego adresem. Saul źle kończy, choć dobrze zaczynał. Dawid kończy dobrze, choć nie zawsze postępował właściwie. Zastosowanie. Myślę tak, człowiek według serca Bożego to ktoś, o kim naprawdę warto pamiętać. Naśladować, by naśladować jego wiarę, jego poświęcenie, szczerość w relacji z Bogiem, a przede wszystkim, by móc uczyć się też na jego błędach, by patrzeć na taki przykład i poszukiwać też w sobie takiego serca miłego Bogu, a było to duszpasterskie serce. Biblia mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. List Hebrajczyków. Do Hebrajczyków, 13 rozdział, 7 werset. Saula Słowo Boże dobrze nie wspomina, żeby w ogóle nie powiedzieć, że nie wspomina. O wielkim królu Dawidzie pamięta się do dnia dzisiejszego. Jest on wymieniony wśród bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków. Do dziś Jerozolima to miasto Dawida, chociaż swoją świetność uzyskała dzięki Salomonowi, wielka świątynia, a później reformatorom, królom Jozjaszowi, Uriaszowi, Asie. Wielkie osiągnięcia mieli. Już żaden inny król nie otrzymał lepszego świadectwa od Boga niż Dawid. Był najwyżej porównywany do króla Dawida. I zbliżając się powoli do końca, spójrzcie, jaka jest różnica pomiędzy królem według serca Bożego, a królem na żądanie ludzi, którego też pobłogosławił Bóg. Jeden miał Pana w niebie, drugi sam dla siebie był Panem. Jeden miał żagiel w niebie, ster w niebie i kapitana w niebie, drugi był sam dla siebie żaglem, sterem i kapitanem. W chwili powołania Dawid był rumianym młodzieńcem, tak przedstawiła go Biblia. W innych przekładach jest napisane rudawym młodzieńcem. Nie wiem, co chciał przez to autor tego przekładu powiedzieć. Patrząc szerzej, widzimy, że opiekował się trzodą swojego taty. No, zajmował się gospodarką ojca. Od pługa chłopca wyciągnęli. Czy można byłoby z hodowcy owiec spodziewać się, że będzie wielkim królem Izraela? Czy wybrałbyś taką postać, będąc w miejscu Samuela? A nie wiemy, czy słyszałbyś ten Boży głos, jaki on usłyszał. To samo mogę powiedzieć o sobie. Czy wybrałbyś taką postać jako rumiany młodzieniec Dawid, aby ją postawić na czele narodu? Ba, a gdyby to miało być dzisiaj, na czele Kościoła? Z pewnością nie. Powiedzielibyśmy, nic do niego nie mamy, ale za wcześnie. A inni? Sędziowie. Ehud. Nie. Leworęczny, niepełnosprawny, bo tak patrzono na leworęczność. Gościowi nie można nawet zaufać. Prawą rękę ci poda, a lewą ci wbije w plecy. Nóż. Dobra, inny. Kto tam dalej był? Barak. Nie, nie, nie. Zapomnijmy o Baraku, nim steruje kobieta. Jefte. Nie, to facet, który ciągle jest skrzywdzony. Krzywda za krzywdą, znalazł sobie swoich ziomków, taki gang ma i... Nie, tylko nie Jefte. Gedeon. Nie, no my potrzebujemy bohatera, a nie tchórza. Chyba tylko Bóg widzi w nim walecznego męża. No to Samson. No tylko nie Samson. To jest nieobliczalny człowiek, chodzi własnymi drogami. Nie współpracuje. No dobra, Heli. Nauczył Samuela rozpoznawać Boży głos. No w porządku, ale to niekoniecznie oznacza, że był posłuszny Bożemu głosowi, a w szczególności, gdy chodziło o jego dom. To ja nie wiem już, kogo wybrać. Prorocy. Jonasz. Nie, no nie wolno takiego chłopa posłać do Niniwy, który życzy najgorzej tym ludziom. Przecież on ma ich do pokuty doprowadzić i do społeczności z Bogiem. Dobrze, Ozeasz. Nie, no chwileczkę. On ma taką żonę, która mu tak ciacha reputację, że nie można po prostu Ozeasza wybrać. To niewierna kobieta. A nie wiedzieli, że to wyszło od Pana. Amos, hodowca sykomor. Eliasz, człowiek nie wiadomo skąd. Kogo wybrać? Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze, mówi Pan. I tak należałoby zamknąć Stary Testament. Czy rozumiemy Boże wybory? Jeśli chcesz rozumieć choćby odrobinę, musisz zacząć szukać w sercu człowieka odpowiedzi, a nie tylko przed oczami. Patrz na Słowo Boże, ono jest dobrym źródłem wiedzy o człowieku i zawiera wiele praktycznych wskazówek, bardzo praktycznych. Nawet Nowy Testament ukazuje nam także człowieka w świetle wielu kwalifikacji charakterologicznych, moralnych, duchowych. Patrz na małe rzeczy, zobaczysz człowieka we większych rzeczach. Patrz na mały dom i owieczki, zobaczysz duży dom i owieczki. Patrz na owoce Ducha Świętego i zobaczysz owoce Ducha Świętego gdzieś w szerszym aspekcie. Patrz na udarowanie i zobaczysz przydatność Kościołowi. Jest tak wiele, słuchajcie, Bożych wskazówek, gdy idziemy do Nowego Testamentu. Ale jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy patrzyli na tym i skupiali się na to, na tym, czym kieruje się nasz Pan. I uwaga, Kościół Pana Jezusa to nie jest jednak rynek pracy. Tam mówiłem na początku o stanowiskach pracy. A wybory to nie jest wyścig polityczny i licytacja, komu ile wad i zalet przypiszemy. I tu nie rozstrzyga się w takich sytuacjach to, gdy chodzi o Kościół, jaka będzie koalicja, jaka będzie opozycja. Myślę, że kto tak widzi Kościół, jeszcze nie poznał Kościoła. Naprawdę nie poznał Kościoła. Nie wiem, może się Sejmu za dużo naoglądał. Puszczają to na żywo. Tu nie rozstrzyga się to, jaka frakcja ma więcej reprezentantów. A tak często dzieje się niestety w Kościołach. A początek tego jest w liście do Koryntian. Bóg brzydzi się tym, z tym nic wspólnego Bóg nie ma. I chciałbym powiedzieć jeszcze coś takiego. Przysłowie mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Znacie to? Znacie. Na początku niewiele widzisz, ale widzisz w człowieku miłość do tego, co miłuje Bóg. A więc masz pierwszy klucz w rękach. Miłość do tego, co miłuje Bóg. Bo wszystko bierze swój początek w sercu według serca Bożego. A reszta? Wiele razy, kiedy przypatrujemy się Biblii, reszta przychodziła potem, kiedy człowiek znajdował się w szkole Chrystusa, niosąc jarzmo swojego powołania. Pan uczył go pokory, uczył służby, obchodzenia się z rzeczami, których dotąd nigdy jeszcze nie miał w rękach, żeby o nich rozstrzygać. I to była szkoła. Pewien człowiek w sile wieku powiedział: boję się starości. Inny starszy powiedział: nie bój się starości. Kiedy przyjdzie, Bóg ci da wszystkie instrumenty do obsługiwania jej. Podobnie jest z Bożym powołaniem. Nie widzimy wszystkiego, nie potrafimy wszystkiego, obawiamy się niemal wszystkiego, nie mamy dość narzędzi do obsługiwania tej czy innej roli, boimy się odpowiedzialności, boimy się ciężaru, podczas gdy Bóg ma narzędzia, wszystkie, potrzebuje tylko serca miłującego to, co miłuje Bóg. Gdy Nowy Testament mówi o kwalifikacjach, to wyznacza nam pewną ścieżkę, nie tylko poprzeczkę, nie tylko próg wyborczy. Zbyt często na to w ten sposób patrzymy. Ale jest to pewna ścieżka również. Jeśli popatrzysz na Boże Słowo tylko w ten sposób, jak gdyby był to pewien próg wyborczy, to zobaczysz, jak działa zakon. Dobrze zobaczysz, jak działa zakon. Zakon eliminuje, wyklucza, osądza, w sumie odkrywa grzech. Więc skupisz się i cała twoja uwaga pójdzie w jednym kierunku. Wady, braki, niedostatek. W ten sposób, bracia, kochani, siostry, już sobie tak pozwalając troszkę na wycieczkę w przód do spotkania, które mamy przed sobą, w ten sposób nigdy nowych ludzi do Rady Zboru nie wybierzecie. A tu mam na myśli taki moment, w którym kiedyś tych braci starszych wiekiem ode mnie zabraknie, bo pójdą do Pana. O mnie niektórzy może powiedzą, że jestem już starym piernikiem czy bukłakiem, lepiej biblijnego języka używać, i że po prostu reformy to nie ze mną. Wtedy przyjdzie taki czas, gdzie już nie będzie wyjścia. Stanie się to konieczność, bo zbór się każdy wcześniej czy później starzeje. I wówczas wyzwanie. Gdy jednak popatrzysz na Słowo Boże, nie tylko jakby to był zakon, ale jak na pewną wskazówkę, jak na ścieżkę wyznaczającą drogę, gdy zobaczysz Ducha w tym, co napisano, aby nam pomóc dokonywać dobrych wyborów, wtedy popatrzysz inaczej na tą czy inną osobę. Wiecie, i Pan mi to przez ten okres najbliższy tak pokazywał, ale w wielkich bojach, wielkich bojach. Dzisiaj mogę się tylko dziwić, że ktoś we mnie w 25-latku zobaczył pastora. A wtedy miałem tyle lat, kiedy zostałem pastorem zboru 8-osobowego. 15, przepraszam. Ale jednak zboru. 8 osób to były na początku dwie grupy. Jedna grupa, spotykaliśmy się u Radka, był Krzysztof. A druga grupa u Sharon, która jest u Pana już na blokach, i przychodzili tam braterstwo Foltyniaków. I powiem Wam, że w tym tygodniu mija 20 lat. I Bóg mi dał przejść z Wami przez temat powołania w takiej okrągłej rocznicy. I myślę, że niektórzy, a może nawet większość, nie postawiłoby nawet 10 zł na mnie, że z moim przewodnictwem, a właściwie Bożym, żeby było jasne, ta sprawa może w ogóle się udać. I za chwilę będziemy dokonywać wyboru. Będzie czas, oczywiście, przerwa na kawę, herbatę, na jeszcze sympatyczne rozmowy. A później przyjdzie czas na to, żeby pójść dalej, jakby wejść w następny etap życia zboru. Życzę Wam, życzę sobie wszystkim naprawdę takich błogosławionych, owocnych myśli. I pragnę, żeby to słowo nie było tylko dobre na ten czas, za godzinę, ale w ogóle dla naszego życia. Ponieważ dopóki żyjemy, może przyjść powołanie. A nie przychodziło tylko wtedy, kiedy ktoś miał 17 lat, jak biblijny Józef, ale przychodziło też wtedy, kiedy ktoś był przeczołgany już dobrze przez pustynię i w sędziwym wieku, jak Mojżesz. A więc dopóki, bracie, siostro, bo siostry też są powoływane, dopóki żyjesz, będziesz musiał się zmierzyć z czymś, co Bóg nazywa powołaniem. Amen.